9 minut po 13. Iza Serafin, dzień dobry. Porozmawiajmy szczerze o otyłości. To hasło kampanii społecznej, ale też być może motto naszego dzisiejszego spotkania. Ten problem niepokoi ekspertów w wielu krajach świata. Nikt chyba już nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia nie tylko z pandemią koronawirusa, ale też z pandemią, niestety, nadwagi, ociężałości. I potwierdzają to badania. Weźmy chociażby ubiegłoroczny Narodowy Test Zdrowia Polaków, z którego to wynika, że ponad 60% ankietowanych ma problemy z nadmiernymi kilogramami. Jednocześnie połowa przyznaje, że nie uprawia żadnego sportu. No a nasze dzieci, cóż, podobno tyją najszybciej w Europie. Badania pokazują, że nadwagę ma ponad 20% dziewcząt i ponad 30% chłopców, a otyłość, podkreślam, ponad 5% dziewcząt i 13% chłopców. A prognozy są takie, że w 2025 roku z otyłością będziemy się borykać bardziej, bo dotyczyć to ma około 30% Polaków. I to naprawdę już brzmi groźnie, dlatego trzeba o tym rozmawiać, zwłaszcza teraz, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, nasze dzieci uczą się zdalnie i popadamy w tę ociężałość. Jak to przerwać? Co możemy zrobić, żeby sobie nie szkodzić? Podpowiedzą eksperci. Dietetyk z Instytutu Zdrowego Odżywiania w Białymstoku, Magdalena Radziszewska, i dietetyk kliniczny, edukator żywieniowy, Magdalena Kartasińska. Proszę koniecznie zostać z nami. Zanim jednak oddamy głos ekspertom, zapytajmy, co jedzą tak na co dzień nasze dzieci.
No co po pannie, raczej nie patrzę na to, co jem.
Najczęściej to są bułki słodkie.
Kanapki albo jakieś słodkie bułki, ale codziennie też kupię coś słodkiego.
Fast foody, te różne słodycze lubię, ale staram się ograniczać, bo też wiem, że no to nie jest zdrowe i że dla mnie jestem młoda i nie chcę już sobie organizmu truć tym, szczególnie, no, że muszę w miarę trzeźwo myśleć i ten cukier cały niepotrzebny jest mi.
Ja jem dużo fast foodów, dużo takich niezdrowych rzeczy, bo po prostu to lubię. Na przykład takie fast foody typu hamburgery czy coś, to jem przynajmniej raz w tygodniu, a chipsy to się zdarza praktycznie co drugi dzień jeść.
A słodkie napoje?
Piję. Wody gazowanej tak zwykłej to nie lubię, bardziej wolę napoje.
Ja ogólnie jem czasem te fast foody. Jak
chipsy zdarza się, to też za często tego nie jem, bo po prostu potem mnie boli brzuch.
Kiedyś po słodyczach miałam takie problemy żołądkowe i po prostu musiałam ograniczyć dosłownie na 2 lata, ale potem tak jakby u mnie to wszystko ustało i znów zaczęłam jeść, ale teraz staram się w mniejszych ilościach, choć nie zawsze mi to się po prostu udaje.
Mam tak, że jak zjem coś niezdrowego i jak jem, to się cieszę z tego, bo mi to smakuje, ale potem jak to zjem, to mam takie wyrzuty sumienia, że to zjadłam, że to było niezdrowe.
Ja staram się, jak sama robię jakieś zakupy, czy jak siedzę w domu, nie jeść tych słodyczy i lepiej jak zjem jakieś owoce i też staram się nie kupować ich, ale rodzice czasami kupią i po prostu zaglądam do lodówki, patrzę, że są słodycze czy czekolada, to jem po prostu.
Ja zawsze tak sobie myślę, żeby już nie zjeść, ale jak jestem w sklepie i widzę coś słodkiego i dobrego i mam pieniądze, no to jednak muszę coś kupić, a potem też żałuję, że jednak kupiłam, chociaż miałam nie jeść.
Mama do mnie też tak mówi ostatnio, że nie powinnam teraz jeść tyle słodyczy i wszystkich tych rzeczy, bo jesteśmy w okresie dojrzewania. I po prostu to wszystko idzie i ciągle się można przytyć i w ogóle. Ale tak to w sumie nie patrzę, co jem w sumie.
Myślę o tym bardzo często, ale to różnie bywa. Jak już dopadnę czegoś takiego niezdrowego, to po prostu to zjem i później dopiero przychodzi taka refleksja. O, mogłam tego nie jeść, a to było niezdrowe, ojej, ale tak to lubię.
Dopadnę czegoś niezdrowego, teraz już nie trzeba dopadać. To niezdrowe jest wszędzie. Nie to trzeba się za bardzo... Tak, w studiu dietetyczka z Instytutu Zdrowego Odżywiania w Białymstoku, Magdalena Radziszewska, dzień dobry. I co pani na to, normalka?
No niestety normalka. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy mamy czasy i pandemii, i tego, że nasze dzieci, tak patrząc statystycznie, z jakiegoś powodu tyją najszybciej w Europie, a nawet mówi się o pierwszej piątce świata, no to należy sądzić, że niestety, ale to jest taki dzień codzienny. My to obserwujemy na ulicach, obserwujemy to u dzieci zaprzyjaźnionych, znajomych. Ja najczęściej obserwuję to oczywiście u swoich, tych młodszych pacjentów.
No ale pytanie, właśnie, powiedziała pani, najszybciej w Europie tyjemy, a nawet jesteśmy w pierwszej piątce na świecie. Dlaczego? Z czego to wynika? No wydaje mi się, że nie jesteśmy takim najbardziej pod tym względem
Wydawałoby się, że akurat Polska jest krajem, w którym jeszcze mamy dostęp do takiego świeżego, fajnego jedzenia, no gdzie jeszcze mamy sporo możliwości takiego kontaktu z naturą, czyli takie dwa już czynniki, które mogłyby być no, takie pomocne w tym, aby utrzymywać zdrowie i dobrą wagę, ale okazuje się, że jednak niekoniecznie. Wydaje mi się, że my dość szybko gonimy tutaj te takie zachodnie, można powiedzieć taką nomenklaturą, wzorce, gdzie niestety mamy coraz szerszy dostęp do niezdrowej żywności, gdzie niestety zamiast coraz więcej, to coraz mniej zwracamy. Mówiąc zwracamy, myślę o dzieciach, uwagę, bo na szczęście już ta zmiana dokonuje się wśród rodziców, wśród osób dorosłych. No i niestety, no prawdopodobnie to jest właśnie przyczyna w tym, że również się czasy zmieniły, tak? Coraz mniej się ruszamy na treningi. Kiedyś trzeba było na tak zwane SKS przejechać autobusem, przejść piechotą, przebiec. Teraz dowożą nas rodzice, więc mniej ruchu, więcej niezdrowego jedzenia, większe porcje jedzenia, uwaga, zajadanie stresu, zajadanie emocji wśród dzieci. Również większy dostęp do słodyczy, no one są też dużo tańsze, co by nie powiedzieć, też często dużo tańsze niż taka, wydawałoby się dzieciom, zdrowsza żywność, tak? Lepszy będzie batonik niż kanapka. Też wszechobecna szybkość życia, też niemożliwość dopilnowania tego, co czasami dzieci jedzą, ze względu na to, że my też jako dorośli jesteśmy zabiegani. Także tych powodów jest naprawdę ogromnie dużo.
No tak, a teraz jeszcze te dzieci, mówimy o tych dzieciach na razie, na zdalnym, rodzice w pracy, a cóż robią dzieci na zdalnym? Wyciszają głos, wyłączają kamerki, sobie podjadają. Potem nie spotykają się ze sobą, nie chodzą na zajęcia dodatkowe, w ogóle nie wychodzą prawie, nawet po tych galeriach handlowych teraz nie chodzą, bo nie mogą. I cóż robią? Włączają sobie jakieś filmy i podjadają, byle co. My nie mamy nad tym kontroli. I tak mam wrażenie, że to wcześniej już było, przed pandemią, że my byliśmy w tej niechlubnej czołówce europejskiej i światowej. A jeszcze teraz, w czasie pandemii, wiem to z autopsji, nie muszę się domyślać, ten problem naprawdę się pogłębia. I jeszcze te dzieci w ogóle się nie ruszają. W ogóle się nie ruszają.
W ogóle się nie ruszają. Tutaj w ogóle jest tak naprawdę w trakcie pandemii kilka czynników. Jednym z nich, takim chyba najważniejszym, jest to, że faktycznie dzieci nie zwracają uwagi na to, co jedzą. Może nie wszystkie, ale w przeważającej ilości. Ja bym powiedziała, że grubo ponad 90% dzieciaków nie zwraca uwagi na to, co je. Nie zwraca uwagi na to, ile je. Bardzo często w takim ferworze codziennego dnia, typu komputer, telewizor, zapomina o zjedzeniu zdrowego posiłku. Głód zmusza je do sięgnięcia po coś słodkiego. No bo umówmy się, nawet wśród dorosłych, kiedy jesteśmy głodni bardzo mocno, no to rzadko sięgamy po kurczaka z brokułami. Szybciej pobiegniemy po jakąś szybką przekąskę.
I słodką bułkę na przykład.
Dokładnie tak.
Więc zaspokoi głód i nie trzeba nic robić,
bo przygotowywać. Bo to jest prostsze, zwyczajnie. Natomiast kolejna, myślę, taka bardzo ważna sytuacja wynika, nadwagi wynika z tego, że dzieci po prostu się nie ruszają. Rozleniwienie, które my dorośli niestety często znamy, musimy uczyć się je pokonywać, dzieciom doskwiera znacznie bardziej. Tutaj jeszcze często nakładają się czynniki psychologiczne, ze względu na to, że dzieci nie mają takiego kontaktu z rówieśnikami, nie mają możliwości właśnie wyjścia. Ja już nie mówię nawet o takich zaplanowanych aktywnościach ze znajomymi, na przykład, nie wiem, jakiś spacer, ale to też chodzi o to, że na przykład jest mniejszy dostęp do basenu, jest mniejszy dostęp do wszelkiego typu rozrywek, typu jakieś parki trampolinowe i tak dalej. No my nie mamy możliwości, na nartach nie mamy możliwości pojeździć, tak? Czyli z każdej strony tak naprawdę blokuje nam się dostęp do ruchu i to, że siedzimy w domu, też powoduje, że ta psychika odcięta trochę od codziennych aktywności, zamknięta w tym takim nowym, można powiedzieć, w nowej sytuacji, no nie daje sobie rady.
Najgorsze jeszcze jest to, że one tego nie dostrzegają, bo to nauczyciele na przykład sygnalizują, że widzą, że te dzieci, jak już kamerki włączą, to są coraz bardziej okrągłe. A przecież w domach chodzi się w jakichś luźnych dresach, a niektórzy w ogóle w piżamach chodzą, więc nawet nie widzimy, że te spodnie, które nosiliśmy na przykład latem, się już nie zapinają, prawda?
To prawda.
A dziewczyny, które dojrzewają, a takie, które właśnie kończą dojrzewanie i przemiana materii troszeczkę się już zmienia, też tego nie dostrzegają. Zastanawiam się, jaki to będzie potem problem, kiedy wrócimy do normalności.
To już jest bardzo poważny problem, dlatego że ja u siebie w gabinecie zauważam duży wzrost problemów właśnie u takiej młodzieży, powiedzmy 13-14+, czyli tam, gdzie już te kontakty z rówieśnikami są niezwykle ważne i gdzie też jest ważne to, jak dbamy o siebie, czyli to, że muszę wyjść z domu, to też oznacza, że muszę zadbać o siebie bardziej. Natomiast u młodszych dzieci ten problem, podejrzewam, że na dzień dzisiejszy może mniej taki zauważalny, ale za chwilę ile za powiedzmy pół roku, rok, no to już będzie problem, z którym no, ciężko będzie sobie poradzić. Czyli ta niechęć dzieci zacznie się pogłębiać do wychodzenia z domu, będzie brak potrzeby zadbania o siebie. Jeżeli dzieci tego nie rozumieją, jeżeli nie mają też tych nawyków, bo to też jest jeden z problemów. Bardzo często no, rodzice nie mają tych zdrowych nawyków, więc skąd dzieci miałyby te zdrowe nawyki posiadać? Jak często spotykam się z tym, że na przykład tłumaczę dziecku, nie pij słodzonych napojów. Tam jest 7 łyżeczek cukru w szklance. Nie pij tego soku owocowego. Weź sobie lepiej owoc, tak? A dziecko jednocześnie przychodzi i mówi, proszę panią, ale u mnie w domu to wieczorem tata siada na kanapie i te 1,5 litra słodzonego napoju wypije. Więc jeżeli dzieci w domu nie mają takiego też wzorca, no to może się okazać, że ten problem no niestety będzie narastał. Czyli tu świadomość naszych, nas, rodziców, plus świadomość może w szkole, te lekcje zdrowia, o których się chwilę temu mówiło, no one też mogą być przydatne wtedy, kiedy nauczyciel, jakaś osoba mająca autorytet opowiedziałaby co nieco o tym zdrowiu i odżywianiu.
No postawiliśmy diagnozę, mamy tę diagnozę bardzo precyzyjną. Za moment podpowiemy, co można i powinno się z tym robić. 23 minuty po 13. Koronawirus dręczy nas od wielu miesięcy, ale my o innym wirusie nadwagi, otyłości i ociężałości dziś rozmawiamy z dietetyczką Magdaleną Radziszewską z Instytutu Zdrowego Odżywiania w Białymstoku. I nikt chyba nie ma wątpliwości, że ta nadwaga, otyłość to są poważne problemy, które generują kolejne, nie tylko zdrowotne, ale powiedzmy jeszcze raz, czym to grozi? Na razie mówimy o naszych dzieciach. Jeśli w tak młodym wieku pochłaniamy tyle cukru, fast foodów. No i do tego się w ogóle nie ruszamy. Jak teraz właśnie w czasie pandemii. Tutaj rozmawiałyśmy przed chwilą, że zgłaszają się do pani takie młode osoby, które przybrały w czasie pandemii 7, 8, 9 kilogramów?
Tak, taka średnia tych młodszych pacjentów, myśląc młodszych, mówię o takich dzieciach od 8 gdzieś roku życia do młodzieży takiej 16-17-letniej, no to tu okazuje się, że obliczając średnią tych kilku osób, które widziałam dosłownie wczoraj, przedwczoraj, no to jest 0,6-0,7 kg miesięcznie, więc no to bardzo łatwo przeliczyć, że tak naprawdę na przestrzeni roku taka młodzież może być cięższa o 6-8 kg. To jest ogromnie dużo, to dla osoby dorosłej jest niezwykle dużo i jak to się może przełożyć? Może zaczynając od mniej oczywistych skutków, może się bardzo niekorzystnie przełożyć na psychikę i samopoczucie tych dzieci i młodzieży, na problemy w kontaktach z rówieśnikami, no bo za chwilkę będzie wiosna, trzeba będzie zrzucić te grubsze sweterki i będzie ciężko. A z drugiej strony zdrowotnie, no to tu się już zaczyna tak naprawdę ogromny ciąg nieprzyjemnych zdarzeń, które niekoniecznie objawią się tu i teraz, ale na pewno mogą w przyszłości i to takiej przyszłości dość bliskiej, kilkunastu lat, na tym zdrowiu zaważyć. Na czym konkretnie? No od tych problemów takich z na przykład nadwagą i wiążącą się z tym zagrożeniem, cukrzycą, jakimiś chorobami, począwszy od insulinooporności, poprzez inne problemy metaboliczne, poprzez nadciśnienie w wieku 8-10 lat w tej chwili, poprzez stłuszczenie wątroby u dziecka 11-letniego, z którym ostatnio miałam do czynienia. Problemy
kostnostawowe.
11-letnie dziecko, tak. Poprzez problemy kostnostawowe, takie, które wynikają z obciążenia, nadmiernego obciążenia stawów młodej osoby, przecież które rosną, które powinny się rozwijać prawidłowo, do którego rozwoju potrzebny jest przecież bardzo mocno ruch. Mało kto pamięta, może mało też kto wie, że tak naprawdę u takiego dziecka, u dorosłego również, każdy dodatkowy kilogram masy ciała to jest aż 7 kilo nacisku na każdy staw, na każdą kosteczkę. Więc ociężałość tych dzieciaków właśnie w czasie będzie się przekładała też nawet na takie problemy, z którymi byśmy tego nie wiązali. Może tak. Problemy z nerkami na przykład, tak? Więc tutaj jeszcze do tego można dorzucić takie problemy typu, nawiązując do tego początku, depresyjne, takie problemy psychiczne. No, jest to no,
widzę,
cały
że mi przybywa to, co ja robię. Zajadam to. Zajadam te trudne emocje, prawda? I to jest błędne koło.
Zamknięte koło tak naprawdę, bo przybywa mi, bo zajadam, ale zajadam, bo mi przybywa. Jest mi z tym coraz gorzej. No i tutaj no, trochę uważności by się przydało na co dzień, żeby z tego koła jednak błędnego wypaść.
No właśnie o tej uważności teraz porozmawiajmy, bo młodzi ludzie oczywiście nie myślą o tym, co będzie w przyszłości.
Na pewno nie.
Nie myślą o tym, że osłabiają wszystko. Osłabiają też swoje możliwości w walce z koronawirusem.
Odporność
przecież.
Absolutnie powiązana z nadwagą. walką z otyłością, z cięższe przebiegi.
Tak? No to my rozmawiamy o tym właśnie po to, żeby tym młodym ludziom uświadomić, ale też uświadomić rodzicom, którzy też w ferworze walki z pandemią i ze swoimi problemami, i ze swoimi też nadmiernymi kilogramami na pracy zdalnej, albo walce w ogóle z koronawirusem, albo ochroną przed zakażeniem, nie zwracają uwagi na te rzeczy, na te swoje dzieci gdzieś tam w dresach, które się snują po domach i tylko potem w koszu na śmieci mogą widzieć, co tak naprawdę jedzą.
Papierki od cukierków, tak.
Co zjadły na obiad.
Opakowania po chipsach, tak.
Obiad w lodówce, a dziecko jest, nie jest głodne. Kosz jest pełny. Co robić? Od czego zacząć? No bo wiadomo, cukier jest smaczny, podobnie jak glutamin jan sodu. Uzależnia nie mniej niż narkotyk, to oczywiste i wszyscy to wiemy. Jak przejść na ten odwyk w warunkach domowych? Jak przerwać te spirale ociężałości, nadwagi i wszystkiego złego, co się z tym wiąże?
W pracy w gabinecie zauważyłam, że tak naprawdę my mamy myślenie o tym, co się dzieje na co dzień z naszym odżywianiem i wagą, zero-jedynkowe. To jest tak trochę jak z nowym rokiem. Nowy rok, nowa ja. Staramy się zmienić swoje tak jakby całe nastawienie do odżywiania, w ogóle nie zdając sobie sprawy, co się na nie składa. I powiedziałabym, że pierwszym, najmądrzejszym krokiem, który można zrobić, jest tak jakby rozpoznanie, gdzie mamy problem. Czyli podzielenie sobie tych sytuacji, które doprowadzają do nadwagi, na drobne obszary, w których możemy nanieść poprawki. I tak na przykład nie pijemy wody, tak? Albo pijemy wodę złej jakości, więc w tym dziale postarajmy się sobie się założyć, że na przykład wypijemy 4, 5, 6 szklanek na początek.
Ale mówimy o dzieciach teraz?
Dokładnie tak. Drugi oddział.
I młodzieży.
Tak, drugi dział. Jadamy na przykład słodycze zamiast zdrowych posiłków. Usiądźmy razem z dzieckiem, bo to tak naprawdę powinno się zacząć od nas. Usiądźmy razem z dzieckiem, jeżeli sami nie dajemy sobie rady, bo w niektórych okresach życia młodzieży tak to bywa, że potrzebny jest specjalista, to poprośmy kogoś o pomoc. Ustalmy taką zasadę, że na przykład jadamy przynajmniej 3 zdrowe posiłki, główne, jedną dodatkową przekąskę i na przykład jedna przekąska może być przekąską, którą sam sobie wybierzesz, ale umówmy się też na ilość tego jedzenia, które powinniśmy w tym momencie zjeść, tak? Bo my bardzo często uciekamy się do takich właśnie metod wolno, nie wolno. Przecież tak naprawdę, jeżeli dziecko spróbowałoby zjeść 2-3 cukierki, to nie byłby problem. Problem jest wtedy, kiedy dziecko kupuje sobie całą paczkę cukierków, czy ma dostępną w domu całą paczkę cukierków i najzwyczajniej w świecie w koszu znajdujemy całą tą ilość papierków, które w tej paczce
były. Tak, dziecko
były.
Sobie nie rozdziela na miesiąc tej
nie,
paczki.
Nie, dlatego tu jest kwestia nauczenia się tego w domu i tej roli naszych rodziców. Ja też sobie zdaję sprawę, że rodzice są bardzo obciążeni. My tak naprawdę i nauczanie zdalne, i nasza praca, i cała ta sytuacja pandemiczna, ale jednak jeżeli w tym miejscu nie zwrócimy uwagi, czym skorupka za młodu nasiąka, no to ten problem będzie narastał. Czyli te małe, króciutkie obszary, tak? Takie jak na przykład picie wody, takie jak na przykład jedzenie regularne posiłków. Następna zasada, niepodjadanie pomiędzy nimi, tak? Ustalenie sobie pewnych konkretnych zasad, że pomiędzy nimi nic nie jest. Masz ochotę coś zjeść, zjedz kawałek domowego ciasta, zjedz sobie te 3 cukierki, ale zrób to w ramach posiłku, zrób to po posiłku. Na przykład starajmy się zapanować nad porcją, wytłumaczmy dziecku, jaka ta porcja powinna być odpowiednio. Jest bardzo dużo metod. Na przykład w tej chwili ten projekt właśnie dotyczący rozmów szczerych o otyłości, tam jest dostępnych kilka bardzo ciekawych materiałów.
Tak, gdzie jest strona internetowa, można tam wejść i tam są różne podpowiedzi.
I można bardzo fajne podpowiedzi uzyskać.
Rozmawiajmy szczerze o otyłości.
Dokładnie. I można bardzo fajne podpowiedzi uzyskać, jak na przykład odnieść porcję do wielkości dłoni, tak? Ile powinniśmy zjeść mięsa, warzyw, innych produktów żywieniowych, żeby to w miarę przypominało zasady zdrowego odżywiania. Czyli to taka metoda małych, drobnych kroczków, a nie po całości, bo ty źle jesz, bo to wszystko źle się dzieje, bo ty nieodpowiednio pijesz. Jeżeli wytłumaczymy dziecku, że w takiej szklance napoju jest 7 łyżeczek cukru i jeżeli to jest młodsze dziecko, to mu te 7 łyżeczek nasypiemy, to na nim to zrobi wrażenie. Jeżeli mu wytłumaczymy, że w miejscu soku owocowego, który jest pozbawiony praktycznie wartości odżywczych, pojawi się owoc, który jest smaczniejszy, który jest bogatszy we wszystkie witaminy i minerały, to być może dziecko chętniej po niego po prostu sięgnie.
Czyli zmiana nawyków żywieniowych, ale nie tylko takich dotyczących dziecka, ale też całej rodziny. No bo wiadomo, że nie można dziecku zabrać, a samemu gdzieś tam podjadać i śmieciowe jedzenie kupić, położyć w kredensie i powiedzieć, to jest nie dla ciebie, to tylko dla
tak,
tatusia w nocy. Bo tatusiowie lubią tak w nocy podjadać, kiedy nikt nie widzi.
Tak.
Ale ruch. nie możemy zapomnieć, jak zjemy te 3 cukierki, to warto troszkę się poruszać. Piękną zimę mamy. Można wyjść na spacer, prawda? I trochę kalorii się zgubi, i trochę się człowiek dotleni.
Mamy cudowną zimę, po raz pierwszy od dawna taką ładną i białą, i nawet fajnie chłodną.
Się uśmiechamy, jak patrzymy przez okno.
Aż przyjemnie, jest piękne słońce i aż zaprasza do wyjścia do parku, który mamy tutaj za oknem. Ale prawda jest taka, że gdybyśmy my poszukali możliwości spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na podwórku, to działanie zarówno dla nas dorosłych, na przykład za zagrożenia koronawirusem, no to zagrożenie byłoby dużo mniejsze, czyli przełożyłoby się to bezpośrednio na nasze zdrowie. My też bylibyśmy mniej otyli, my też byśmy gromadzili mniej kilogramów, bo również nas to dotyczy, a dzieciaki miałyby dobre wzorce. Bo pamiętajmy, ja to tak często mówię, że małpka widzi, małpka robi. To takie przewrotne trochę, ale przecież to tak jest, że co widzimy w domu, jeżeli rodzic siedzi na kanapie, no to niestety dziecko również będzie wolało usiąść na kanapie.
Poruszaj się, synku, a ja sobie chipsy zjem.
Albo ja na przykład bardzo często oglądam za oknem swoich sąsiadów, których pozdrawiam oczywiście serdecznie i sąsiedzi starają się ruszać i bardzo fajnie, tak? Uczestniczą razem w tym skakaniu przez linkę, w tym budowaniu górki do zjeżdżania na sankach i tak dalej. Ale też są czasami rodzice, którzy po prostu wypuszczają to dziecko i tak sobie stoją, tak? No to tak naprawdę, no jaki to jest wzorzec dla dziecka? No choć wypuszczę cię na wybieg, no nie, słuchajcie, no postarajmy się trochę poruszać, wymyślmy wspólne aktywności.
Miniony rok zdominowany przez pracę zdalną odbił się zdecydowanie na naszej sylwetce. Według szacunków w czasie kwarantanny przybieraliśmy średnio na wadze nawet 0,5 kilograma tygodniowo. Podobnie jak dzieci jeszcze trochę więcej. Tak wynika z badań, o których porozmawiamy już za moment. Średnio 0,5 kilograma tygodniowo przybywało nam w czasie pracy zdalnej. Oczywiście nie wszystkim, ale badania pokazują, że pandemia, lockdown, wszelkie związane z nim ograniczenia wpłynęły niekorzystnie także na naszą sylwetkę. A co za tym idzie, oczywiście sprawność, zdrowie i samopoczucie. I takie badania nawyków żywieniowych Polaków w czasie pandemii prowadziła m.in. firma Daily Fruits. Za moment poznamy szczegóły, bo łączymy się teraz z dietetykiem klinicznym, kierownikiem działu dietetycznego tej firmy, Magdaleną Kartasińską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pandemia bardzo skomplikowała nam życie, wielu zrujnowała też niestety zdrowie. No i jak wynika z badań, odbiła się także na naszej kondycji i psychicznej, i fizycznej. Po tym pierwszym kilkumiesięcznym lockdownie tak między sobą mówiliśmy o tym, że średnio przybyło nam około 3 kg. Jak się ponownie zamknęliśmy i w większym stopniu przeszliśmy na pracę zdalną, problem wrócił. Jak to teraz wygląda?
No wygląda na to, że przez ten okres kwarantanny właśnie w wyniku nudy, chęci redukcji napięcia, stresu, częściej sięgaliśmy po słodycze, słone przekąski, czy alkohol. No i okazało się, że u osób, które wyjściowo miały wyższe BMI, zaobserwowano przyrost masy ciała nawet średnio o te 2,5 kg, ale rekordziści deklarowali przyrost nawet o 10 kg tylko w okresie od marca do maja, czyli w pierwszym naszym lockdownie. U osób z niedowagą z kolei zaobserwowaliśmy spadek, czyli tak naprawdę możemy zauważyć, że sam efekt pandemii lockdownu spowodował po prostu pogłębienie się wyjściowych problemów zdrowotnych. No i niestety wysokie BMI w przypadku właśnie tego badania mówiącego o okresie lockdownu pokazało, że korelowało ono z niższym spożyciem warzyw, owoców, ale też z wyższym spożyciem produktów mięsnych czy fast foodów. Bardzo mało osób sięgało po warzywa i owoce, tam było wymienione około 25%. Niemal 1/3 nie jadła tych owoców i warzyw każdego dnia. To niestety pokazuje właśnie, że ten okres kwarantanny bardzo odbił się na naszym zdrowiu. Palacze palili więcej, osoby spożywające alkohol częściej ten alkohol spożywały. No i jeżeli sobie jeszcze dodamy do tego ten strach przed robieniem zakupów i brak umiejętności zaplanowania tej czynności, no widzimy, jak bardzo te osoby z grup ryzyka potrzebują wsparcia w zakresie opanowania zachowań żywieniowych.
Pani mówi, że to wynikało między innymi z nudy. Wynikało też z takiej naszej mniejszej mobilności, bo oczywiście wielu z nas zostało w domach. Nie ruszamy się, nie chodzimy. Też zamknięte są siłownie, więc wielu z nas zrezygnowało z takich codziennych aktywności. Ale z drugiej strony wydawałoby się, że kiedy siedzimy w domu, to mamy czas na to, żeby te posiłki były regularne, żeby ta dieta była bardziej zbilansowana. To my się jednak na tym nie skupiamy. Sięgamy po te fast foody, po to śmieciowe jedzenie.
To wszystko zależy od tego, jak wyjściowo podchodziliśmy do w ogóle całej tematyki stylu życia. Bo to, o czym Pani mówiła w kontekście zmniejszenia ilości ruchu, no to jak najbardziej będzie się przekładało na to, że musimy w jakikolwiek sposób również zmodyfikować swoje odżywianie. Już sama droga z pracy i do pracy, czy spacery po biurze, czy zakładzie pracy, no dawało nam jakąś pewną pulę kalorii, którą spalaliśmy każdego dnia. W momencie, w którym już tego nie robimy i jeszcze dodatkowo zwiększyliśmy, albo nawet zostawiliśmy swoje odżywianie na tym samym poziomie, to i tak ten przyrost masy ciała może być obserwowany. I fakt jest taki, że częściej obserwowało się u osób, które miały gorszy sposób radzenia sobie z tym stresem, właśnie ten efekt zwiększenia masy ciała i również po prostu gorszej jakości diety. Ale fakt, mamy też dowody, niekoniecznie akurat z naszego polskiego podwórka, ale z europejskich badań, które pokazują, że część osób rzeczywiście wyciągnęła pewną pulę możliwości z tego okresu, mając właśnie więcej czasu. Niektóre doniesienia mówią, że nawet około 40% osób zwiększyło po prostu ilość gotowania samodzielnego, czyli miało możliwość takiego większego zadbania o swoją dietę w tym kontekście zaplanowania i takiego bardziej świadomego podejścia. Natomiast rzeczywiście dużo więcej tych doniesień a propos tych gorszych elementów i pogarszania się tego stanu zdrowia, stylu życia, no niestety widzimy. Część osób miało szansę wziąć z tego okresu jak najlepsze elementy i wykorzystać ten czas na dobre. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, jak wiele stresów było związanych z samą zmianą trybu pracy, czy z okresem pandemii i ogólną dezinformacją również, no to widzimy, że na pewno większa ilość osób będzie borykała się z tym pogarszaniem elementów stylu życia.
No i te dodatkowe kilogramy, to trzeba podkreślić. To są oczywiście nie tylko problemy estetyczne, bo nadwaga i otyłość połączone ze stresem bardzo nas osłabiają w walce z koronawirusem i obniżają efektywność naszej pracy. I na to też Państwo zwracacie uwagę w badaniach. Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze, zły stan zdrowia pracowników będzie bezpośrednio przekładał się na efektywność, produktywność i też takie zaangażowanie w pracę, bo występuje takie zjawisko jak prezentyzmu. Jedno z pierwszych badań na ten temat i na temat długości produktywnego czasu pracy zostało właśnie przeprowadzone na pracownikach zróżnicowanym pod względem BMI i okazało się, że osoby z nadwagą i otyłością mają więcej straconych godzin pracy, czyli niższą efektywność. I nie tyle to wynika z tego, że im się nie chce, ale wynika to z obciążeń somatycznych, sprawiających, że ciało i umysł nie są w stanie wykonywać pracy na optymalnym poziomie. Po prostu fizycznie nie ma takiej możliwości ze względu na to, że ten poziom energii jest po prostu obniżony.
Oczywiście, wiele tutaj zależy od nas. Mam nadzieję, że ta rozmowa też się do tego przyczyni, że może kilka osób sobie pomyśli, że trzeba te nawyki żywieniowe zmienić, bardziej się zmobilizować. Ale Państwo chcecie także zaktywizować tutaj pracodawców do walki z tym niepożądanym zjawiskiem w czasie pandemii, jednym z wielu. W jaki sposób? Co oni mogą, powinni zrobić, żeby ich pracownicy byli zdrowi, no i przez to też efektywni w pracy?
No jasne, no właśnie ze względu na to, że ten zły stan zdrowia pracowników bezpośrednio przekłada się na ich efektywność, no to również bezpośrednio będzie przekładał się na wyniki organizacji. Bo jeżeli praca będzie wykonywana na niższym poziomie, w mniejszym zakresie, w mniejszym obszarze, no to automatycznie też jest to problem pracodawców. No i te złe nawyki żywieniowe, właśnie zwiększona ekspozycja na stres, będą się przekładały na spadki odporności, zmęczenie, a w konsekwencji właśnie również znowu obniżanie efektywności i działalności firm. No i dlatego coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę zadbania o zdrowie swoich pracowników. Zaczyna oferować benefity również dla tych pracowników, którzy przebywają na home office, bo mają one nie tylko pokazać, że zdrowie jest ważnym aspektem w pracy, ale także zbudować tą więź pomiędzy firmą a pracownikami w czasie pracy zdalnej. I właśnie przykładem takich działań może być między innymi wysyłka pracownikom paczek ze zdrowymi produktami albo realizowania zmian owocowych czwartków w biurze na cykliczne dostawy owoców na home office, czy w ogóle na cykliczne dostawy owoców, czy warzyw, czy zdrowych przekąsek w biurach i zakładach pracy, jeśli pracownicy nie pracują na home office. I nie tylko samymi narzędziami warto obudować pracowników, ale również edukacją, wsparciem specjalistów, dietetyków, czy w ogóle zbudowaniu fajnych, ewoluujących programów żywieniowych, dzięki którym pracownicy będą mieli szansę poprawić wyjściowo złe ewentualnie nawyki żywieniowe, jeśli takie mieli, czy po prostu pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji realizacji zdrowych nawyków żywieniowych, kiedy nawet całkiem fajnie im to już do tej pory wychodziło. Natomiast zaopiekowanie ich całkowite będzie miało szansę na to, że dotrzemy do wszystkich tych, którzy tego potrzebują.
No i wtedy może pobudzi to do refleksji niektóre osoby i sami też zaczniemy myśleć o tym, co my jeszcze możemy zrobić, żeby sobie pomóc i żeby potem nie mieć ogromnego problemu, kiedy się ta pandemia skończy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
A w studiu przypomnijmy dietetyczka Magdalena Radziszewska z Instytutu Zdrowego Odżywiania w Białymstoku. Tak jak mówiliśmy, pandemia, praca zdalna, lockdown, zamknięte siłownie, teraz ta sroga zima, to wszystko nie sprzyja przechodzeniu na dietę, wzmożonej aktywności, ale chyba trzeba, no bo tacy ociężali, słabi, możemy przegrać to ewentualne starcie z koronawirusem. No i jak przyjdzie wiosna, to trzeba będzie zmienić całą garderobę. To wystarczające argumenty? Co powinniśmy zrobić, żeby sobie pomóc tak od razu dziś? Nie jak to zwykle bywa od poniedziałku. 15 stycznia to naprawdę świetny moment.
To doskonały moment, bo tak naprawdę mamy jeszcze sporo czasu, żeby wprowadzić poprawki do swojego stylu życia, żeby wiosna nie zaskoczyła nas. Podobnie jak zima co roku drogowców. Tak naprawdę my trochę tak jak dzieci. My nie myślimy o tym, że za chwilę trzeba będzie zdjąć ubrania na troszkę cieńsze i nasze oponki zimowe będą trudne do zmienienia na letnie. Do momentu, dopóki naprawdę nie zrobi się ciepło. I tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to ten styczeń czy luty jest momentem, kiedy trzeba zacząć działać po to, żeby te widzialne, zauważalne efekty pojawiły się w okolicach na przykład już ciepłego końca kwietnia czy tak naprawdę maja. Więc no tutaj jest taki pierwsza pułapka, można powiedzieć. Trzeba sobie zdać sprawę, że to już. A po drugie, no to trzeba zacząć zauważać, co tak naprawdę się dzieje. No i tutaj jest pewnego rodzaju problem. No bo my sami nie zawsze potrafimy zauważyć, co tak naprawdę złego się dzieje. No bo my wiemy rzeczy oczywiste. My wiemy złe nawyki, my wiemy za dużo cukru, no ale co się za tym kryje? Więc tutaj kwestia poszukania jakiejś podpowiedzi, jakiegoś planu działania. Ten plan działania może być banalnie prosty. Można go wykorzystać na przykład z internetu. Tam bardzo często pojawiają się wśród na przykład stron dietetyków informacje 10 kroków, popatrz, gdzie możesz mieć kłopot, czy wspomniana strona, tak, Szczerej Rozmowy o Otyłości, czy różnego rodzaju kursy, spotkania internetowe, tak, które gdzieś tam można znaleźć, po to, żeby namierzyć te drobne rzeczy, które należałoby zmienić.
Z pandemią i nadwagą z pandemią nadwagi i otyłości boryka się, tak jak już wspominałyśmy, wiele krajów na świecie. Na przykład brytyjski rząd zaproponował ostatnio program walki z nadwagą, dobiegania, uważania na dietę. Zachęca między innymi premier Boris Johnson i w specjalnym takim filmiku opublikowanym na Twitterze biega sobie z psem i zachęca do tego innych. Przekonuje, że ten poranny jogging dodaje energii na resztę dnia i sprawia, że jego dalsza część, jak to mówi, przechodzi się jak burze. Obok rekreacji jest też kilka propozycji prawnych. Na przykład w menu restauracji mają pojawić się dokładne oznaczenia dotyczące tego, ile kalorii pochłaniamy, wybierając określone danie. To fajny pomysł. Mhm. Dochodzi do tego jeszcze zakaz emisji telewizyjnych reklam niezdrowego jedzenia przed 21, a także, to mi się bardzo spodobało, zakaz wystawiania słodyczy tuż przy kasie, żeby nie kusiły Brytyjczyków czekających w kolejce. I to nie kusi tylko wcale naszych dzieci. Ile razy ja się na to dałam skusić, kiedy naprawdę teraz, jak stoimy w tych dużych odstępach i ludzie wyładowują te zakupy na ten pas, ileż to jest czasu, żeby sobie do tego koszyka nawkładać, a tam słodyczy różnych śmieciowego jedzenia w brud.
Słodycze, kabanosiki super tłuściutkie, tak. Napoje energetyczne. I wrzucamy, bo jeszcze nam się coś przypomni, tak.
To u nas też by się przydało, prawda? Dobry pomysł. Brytyjczycy mają.
Myślę, że tak. Iza, zaczęłaś od tego, że premier Wielkiej Brytanii podjął pewne kroki, tak? Że zaczął działać, zaczął pokazywać się, jak na przykład biega. No właśnie, jeżeli chodzi o nasze plany, nas rzadko przekonuje to, że za chwilę będzie ciepło, to, że będziemy musieli wymienić garderobę. Nas przekonuje to, że nałożylibyśmy te ciasne spodnie i okazałoby się, aha, dobra, na pewno nie dam rady. I najlepsze, co można w tej sytuacji zrobić, to przestać myśleć, co będzie za jakiś czas, tylko zmienić tu i teraz. I to, co on zrobił, czyli wyjść, zacząć biegać, zacząć te nawyki zmieniać, to jest chyba najlepsza rzecz w ogóle. Czyli oprócz tego, że gwiazdy powinny się szczepić, nie wiem, tutaj dawać dobry przykład, przykład, to też powinny dać dobry przykład, jak sobie radzić z tym dniem codziennym, no bo tych wzorców nam jednak mimo wszystko brakuje. No i idąc dalej do tego trybu, jestem w sklepie, co tutaj dalej, no to właśnie no, szybkość robienia zakupów gdzieś tam przy tej kasie, dodatek, który powoduje, że oprócz tego, że my sami mamy pokusy, to te nasze dzieci nam żyć nie dają, jeśli w ogóle z nami do tego sklepu pójdą, bo teraz tych dzieci w tych sklepach jest jednak troszkę na szczęście.
Ale dorośli też mniej. Rzucają, zauważyłam to.
Jeżeli dziecko siedzi zamknięte, nie wychodzi do sklepu, a na przykład zjadło chipsy, to ja się pytam potem mamy w gabinecie. Ja mówię, no dobrze, wszystko okej, ale skąd się te chipsy wzięły? No więc to też jest ta kwestia tego naszego świadomego wyboru. No może nie chodzi o to, żeby kupować seler naciowy i dać dziecku zamiast chipsa, ale może zaproponujmy, słuchaj, to ja, nie wiem, albo mniejszą paczkę, albo chodź, zobaczymy, co innego by nam pasowało. Nie wiem, może upieczemy zdrowy batonik, tak? Może sobie zrobimy kawałek domowego ciasta. No to wyjdzie na pewno na plus i dla naszej kieszeni, i dla naszego zdrowia.
Ale warto wziąć się za siebie, to nie ulega wątpliwości i tak jak powiedziałyśmy, już od teraz, 15 stycznia, połowa miesiąca, doskonała okazja, żeby coś zacząć. Od 14 można, do czego mam nadzieję przekonała Państwa dietetyczka Magdalena Radziszewska z Instytutu Zdrowego Odżywiania w Białymstoku. Bardzo dziękuję za cenne rady.
Dziękuję Wam.
I wytrwałości wszystkim życzymy.